Jest, dobra. Z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci i siostry, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wyprawieni zatem przez Kościół ruszyli przez Fenicję i Samarię, szczegółowo opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Po przybyciu do Jerozolimy zostali przyjęci przez Kościół oraz przez apostołów i starszych. Opowiedzieli im wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Wówczas wystąpili pewni ludzie ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli i stwierdzili, trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali prawa Mojżeszowego, czy Mojżesza. Zeszli się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. A gdy już ją długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich, drodzy bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowo dobrej nowiny i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego podobnie jak nam. Nie zrobił przy tym żadnej różnicy między nami a nimi, gdyż oczyścił ich serca na podstawie wiary. Dlaczego więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść nasi ojcowie, a i dla nas było ono ponad siły? Przecież wierzymy, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa, zupełnie tak samo jak oni. Wówczas cały tłum umilkł. Zaczęto słuchać, jak Barnaba i Paweł opisują znaki i cuda, których Bóg dokonał za ich pośrednictwem między poganami. Po ich wystąpieniu zabrał głos Jakub. Posłuchajcie, drodzy bracia, Szymon zwrócił naszą uwagę, że to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, by przygotować sobie wśród pogan lud mający czcić jego imię. Potwierdzają to pisma proroków, gdzie czytamy. Potem powrócę i odbuduję podupadły przybytek Dawida. Naprawię jego zniszczenia, wzniosę go na nowo. By pozostali ludzie mogli znaleźć Pana, a w tym wszystkie narody, nad którymi wezwano mojego imienia, mówi Pan, który te rzeczy czyni, znanymi od wieków. Dlatego ja uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Należy natomiast powiadomić ich listem, aby wstrzymywali się od rzeczy splamionych przez ofiarowanie ich bóstwom, od nierządu, od tego, co uduszone, oraz od krwi. Mojżesz bowiem od pokoleń ma w różnych miastach tych, którzy go głoszą w synagogach, ponieważ jego pisma czyta się w każdy szabat. Wtedy apostołowie oraz starsi wraz z całym zgromadzeniem postanowili posłać do Antiochii razem z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi. Byli nimi Juda, zwany Barsabasem, i Sylas. Należeli oni wśród braci do przywódców. Za ich pośrednictwem przekazali na piśmie apostołowie i starsi, bracia do braci, pochodzących z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, witajcie. Dowiedzieliśmy się, że dotarli do was pewni ludzie, wywodzący się z naszego środowiska. Bez naszego upoważnienia zaniepokoili was oni swoimi wypowiedziami i wzbudzili w waszych duszach obawy. Dlatego rozważyliśmy tę sprawę, doszliśmy do jednomyślności i uznaliśmy za słuszne posłać do was wybrane osoby wraz z naszymi ukochanymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Posyłamy zatem Judę i Sylasa. Oni wam ustnie przekażą to samo. Uznaliśmy bowiem za słuszne, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych. Wstrzymujcie się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. stosując się do tych poleceń, uczynicie dobrze, bywajcie zdrowi. A gdy posłańcy przybyli do Antiochii, zwołali ogólne zgromadzenie i przekazali list. Jego zachęcająca treść ucieszyła zebranych. Juda zaś i Sylas, którzy byli prorokami, swoimi licznymi wypowiedziami zachęcali i umacniali braci. Po spędzeniu tam pewnego czasu zostali w pokoju odesłani przez braci do tych, którzy ich posłali. Sylas jednak postanowił pozostać. Paweł i Barnaba natomiast pozostawali w Antiochii. Wraz z wieloma innymi nauczali tam i głosili słowo Pana. Trudny fragment. On się wydaje może łatwy, ale jest trudny. Trudny fragment i jak najbardziej aktualny dzisiaj. Ponieważ jeżeli byśmy posłuchali w internecie różnych chrześcijan, to byśmy dostali różne sygnały, różne informacje, na przykład odnośnie mięsa spożywanego. Jakie jedzenie powinniśmy jeść, jakie mięso powinniśmy lub nie powinniśmy spożywać. Są tacy, którzy nauczają, że powinniśmy jeść tylko i wyłącznie koszerne jedzenie. Albo jedzenie takie, które jest dopuszczone przez prawo mojżeszowe. Wołowina, drób, jagnięcina. Natomiast wieprzowiny, niektórzy mówią, chrześcijanie, że już nie wolno jeść. Albo czy powinniśmy świętować różne święta żydowskie, bo też chrześcijanie, niektórzy idą w tym kierunku, świętują sabaty, soboty, nie pracują, albo obchodzą uroczyście jakieś żydowskie święta. Czy my powinniśmy jako chrześcijanie brać w tym udział, czy musimy brać w tym udział? Na ile my możemy być poganami, a na ile musimy być Żydami w swoim chrześcijaństwie? Więc to jest takie pytanie, które jest aktualne dzisiaj. I tutaj mamy w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, odpowiedź na wiele tych kwestii. Czy wolno jeść kaszankę, czy nie wolno? Czy wolno jeść czerninę? Jeżeli ktoś nie jedzie czerninę, to jest zupa, rosół z krwią kaczki. Czy nie wolno? Więc są różne pytania, dlatego mówię, że to jest trudny fragment, ponieważ tutaj się do tych kwestii odnoszą. Ale zacznijmy od początku. Więc Paweł i Barnaba wrócili do Antiochii Syryjskiej ze swojej pierwszej podróży misyjnej. Wrócili do swojego macierzystego zboru. I Łukasz mówi nam, że Paweł i Barnaba na dłuższy czas pozostali z uczniami. Oczywiście nie byli tam gośćmi w tym zborze i nie gościli się, nie przyjechali się gościć, tylko pracowali, służyli, nauczali. I był to zbór, który składał się głównie z pogan. Oczywiście była jakaś tam część żydowska, ale była ona w mniejszości. Ci poganie wcześniej usłyszeli dobrą nowinę z ust Pawła, przyjęli tę dobrą nowinę, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i w ten sposób stali się chrześcijanami, częścią zboru w Antiochii. I Łukasz mówi nam, że w tym zborze pojawiła się pewna nowa nauka, która wcześniej nie była w tym zborze znana. Jaka to była nauka? Pierwszy werset już nam coś daje, pewną wskazówkę, że z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, to nie dostąpią zbawienia. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest obrzezanie, no to jest pewien żydowski zwyczaj. Dziecko, chłopiec, jeżeli się narodzi chłopiec, to 8 dnia kapłan musiał uciąć na pletek siusiaka tego dziecka, obrzezać go. Na tym polegało obrzezanie. Łukasz mówi nam, że z Judei przybyli pewni ludzie, to znaczy, że prawdopodobnie chodzi o to, że przybyli Żydzi, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, i ci ludzie zaczęli nauczać w zborze w Antiochii, może nieoficjalnie, ale gdzieś tam pokątnie, no bo nie byli starszymi, nie byli nauczycielami w tym zborze, ale gdzieś ta nauka się w jakiś sposób szerzyła. Zaczęli nauczać, że do zbawienia nie wystarczy sama wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Żeby człowiek był zbawiony, to oprócz tego, że wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to jeszcze musi zostać obrzezany, tak jak Żydzi są obrzezani. Więc widać, że ta nauka jest skierowana do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Ale czy chodziło wyłącznie o kwestię obrzezania? Tak? Czy może tutaj chodziło o coś więcej niż tylko obrzezanie w tej nauce? No, w trochę innej formie i też w pełniejszej formie ta nauka jest wyrażona w wersecie 5. Wówczas wystąpili pewni ludzie ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli i stwierdzili, trzeba ich obrzezać, tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego i nakazać, aby przestrzegali prawa mojżeszowego. I tutaj już bardzo jasno widać, o co chodzi w tej nauce. Nie chodzi wyłącznie o samo obrzezanie. Raczej chodzi o to, do czego obrzezanie prowadzi. A obrzezanie prowadzi do przestrzegania prawa mojżeszowego. Obrzezanie jest wyrazem przymierza zawartego między Bogiem a jego narodem wybranym. Ale wyrazem tego samego przymierza jest też przestrzeganie prawa mojżeszowego. Więc jeżeli ktoś decyduje się na obrzezanie, na ten ryt obrzezania, to automatycznie zobowiązuje się do przestrzegania całego prawa mojżeszowego ze wszystkimi nakazami, zakazami, przykazaniami. I widzimy, że tego domagali się od wierzących pochodzenia pogańskiego Żydzi, wierzący Żydzi ze stronnictwa faryzeuszów. Czyli inaczej mówiąc, ta nauka mówiła, że jeśli wierzący poganin nie zostanie obrzezany i nie będzie przestrzegał wszystkich przepisów, nakazów i zakazów, świąt i rytuałów diety żydowskiej, jakie są nakazane w prawie mojżeszowym, to nie będzie zbawiony. Sama wiara w Pana Jezusa do zbawienia jest niewystarczająca. Tę wiarę trzeba uzupełnić obrzezaniem i posłuszeństwem prawu mojżeszowemu. I dopiero tak uzupełniona wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi do zbawienia. Czyli mamy tutaj wiara w Pana Jezusa plus, używając dzisiejszego języka. Sama wiara nie wystarcza, trzeba coś do tego dołożyć. Tak jakby ofiara Pana Jezusa Chrystusa była niewystarczająca, była niedoskonała. Jak Paweł i Barnaba zareagowali na tę nową naukę? Tak, pojawiła się nauka, ale jak apostołowie, czy apostoł Paweł i Barnaba zareagowali na tę nową naukę? Łukasz mówi nam w wersecie 2. Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą, a nimi, tak postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy. Więc z powodu tej nauki doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą, a tymi, którzy tę nową naukę propagowali. Była to sprawa sporna. Przypomnę tylko, że Paweł i Barnaba byli Żydami. Tak? Oni byli Żydami, którzy służyli wśród pogan i nie zgadzali się z tą nauką. Uważali, że ci, którzy tę naukę promują, mylą się generalnie. Uważali, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest do zbawienia wystarczająca. Wystarczy uwierzyć, aby być zbawionym. I dlatego doszło do poważnego zatargu i sporu pomiędzy tymi dwoma grupami. I z tego, co Łukasz napisał, widać, że ta nowa nauka stała się poważnym problemem dla zboru w Antiochii. Ale nie tylko. Tutaj zagrożenie jest dużo szersze niż tylko dla zboru w Antiochii, ponieważ ta nauka dotyczyła generalnie pogan, którzy stają się chrześcijanami, więc w pewnym sensie ona by się rozniosła szybciej lub później, znaczy wcześniej czy później, ona by się rozniosła na pozostałe zbory pogańskie. Jeśli zobaczymy na werset 23, jest tam ten list skierowany do braci z pogan, do Antiochii, ale nie jest to list skierowany wyłącznie do braci z Antiochii, jest to list skierowany też do Antiochii, do braci w Syrii i Cylicji, czyli dwóch prowincji rzymskich w tamtym czasie. Więc problem już był dużo szerszy niż tylko Antiochia. Paweł i Barnaba jako apostołowie pogan bardzo dobrze rozumieli to zagrożenie i dlatego tak stanowczo wystąpili przeciwko tym ludziom, tej nauce. I ten zatarg i spór naprawdę musiał być bardzo poważny, skoro zbór w Antiochii zdecydował się na to, żeby tę sprawę przedstawić w Jerozolimie. Żeby przedstawić apostołom i starszym w Jerozolimie. Dlaczego akurat w Jerozolimie? Czy zbór w Antiochii był w jakiś sposób zależny od Jerozolimy, od zboru w Jerozolimie? Wydaje mi się, że nie. W końcu zbór w Antiochii samodzielnie, bez pytania o zdanie Jerozolimy, wysłał apostoła Pawła, wtedy nie apostoła, ale wysłał Pawła i Barnabę do tego dzieła, czy oddzielił tego dzieła, do którego powołał i Duch Święty, i wysłali ich w podróż misyjną, bez pytania Jerozolimy o zgodę, czy o błogosławieństwo, w cudzysłowie. Więc te dwa zbory były niezależne, ale no to są zbory chrześcijańskie, więc jakaś współpraca pomiędzy tymi dwoma zborami musi być. Ale nie ma tutaj mowy o zwierzchności Jerozolimy nad Antiochią. Zatem dlaczego wysłano Pawła i Barnabę i parę innych osób do apostołów i starszych w Jerozolimie? No powód, wydaje mi się, jest oczywisty. No gdzie jest Jerozolima? W Judei. A skąd przybyli ci ludzie, którzy szerzyli tę nową naukę? Przybyli z Judei. Więc dla tych ludzi autorytetem prawdopodobnie był apostoł Jakub. Przynajmniej z listu do Galacjan jest, w liście do Galacjan jest podobny problem. I tam jest problem właśnie ludzi powiązanych z Jakubem, więc być może ci ludzie, którzy przybyli do Antiochii, byli w jakiś sposób, czy utożsamiali się z Jakubem. Oczywiście Jakub im żadnego błogosławieństwa nie dał, nie występowali w autorytecie Jakuba, tylko że byli związani z Jakubem i na to się powoływali. Ale powód wydaje się oczywisty, że sprawę skierowano do Jerozolimy, no bo problem stamtąd wyszedł generalnie, więc wrócono do źródła. Do korzenia. Skoro ci ludzie są związani z Jerozolimą i mają autorytet, uważają Jakuba za autorytet, no to tam należy się zwrócić, żeby razem tę kwestię rozpatrzyć, żeby autorytety żydowskie wypowiedziały się w tej kwestii. I skoro to ludzie no, wywodzący się z tego środowiska żydowskiego namieszali, no to oczywiście trzeba tam iść i tam zająć się tym problemem, żeby nikt nie pomówił Pawła i Barnabę o stronniczość, no bo oni są apostołami pogan i że mogą w jakiś sposób być stronniczy i przyjąć stanowisko faworyzujące pogan, a w jakiś sposób i w ten sposób zniekształcić naukę Pisma Świętego. Więc dla obiektywności, dla rozwiązania tej poważnej teologicznej dysputy sprawę przeniesiono do Jerozolimy. Tam byli apostołowie, czy większość apostołów się znajdowała, byli też starsi w tamtym zborze, więc oni mogli się autorytatywnie wypowiedzieć w tej kwestii. Poza tym ta sprawa była zbyt wielka, ponieważ ona nie dotyczyła wyłącznie chrześcijan w Antiochii, ale generalnie dotyczyła pogan i Żydów, czy chrześcijan pochodzenia pogańskiego i żydowskiego. W związku z tym ona by się toczyła, nie, jeżeli by się nią nie zajęto, to ona by się jeszcze toczyła przez wiele, wiele lat i ludzie mieliby wiele problemów z tym związanych. W związku z tym trzeba było się tym zająć konkretnie. Raz, a dobrze, można powiedzieć, żeby później już do tego nie wracać. Więc można powiedzieć, pierwszy sobór w Jerozolimie, spotkanie apostołów starszych i debata nad tą kwestią, czy chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni dać się obrzezać i powinni przestrzegać prawo mojżeszowe. I Łukasz mówi nam, że apostołowie i starsi z Jerozolimy wraz z wysłannikami z Antiochii no, zeszli się, aby porozmawiać o tej sprawie. A że była to sprawa bardzo poważna, to wynika z tego, z faktu, że Łukasz mówi na wersecie 7, że długo ją rozpatrywano. To był poważny problem. Długo rozpatrywano tę kwestię. Rozmawiano, tak, pod różnymi kątami. Rozpatrywano. I w końcu Łukasz pokazuje nam zakończenie tej debaty, tego spotkania. Pokazuje nam, że Piotr zabrał głos, potem Paweł i Barnaba zabrali głos i następnie na końcu Jakub i doszli do jakiegoś końcowego wniosku. I Łukasz pokazuje nam, jaki ten wniosek wysnuli podczas tej debaty. Więc zobaczmy, jak ta końcówka debaty przebiegała i jaka pojawiła się propozycja rozwiązania tego bardzo poważnego problemu teologicznego, tak, tej debaty pogańsko-żydowskiej. Jako pierwszy z tej czwórki przemówił Piotr, lub inaczej Szymon. I Łukasz mówi nam, co Piotr powiedział. A gdy już długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich: drodzy bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowo dobrej nowiny i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego podobnie jak nam. Nie zrobił przy tym żadnej różnicy między nami a nimi, gdyż oczyścił ich serca na podstawie wiary. Dlaczego więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść nasi ojcowie, a i dla nas było to ponad siły? Przecież wierzymy, że zostali zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa zupełnie tak samo jak oni. O czym mówi apostoł Piotr? Piotr wraca do wydarzeń opisanych w 10 i 11 rozdziale Dziejów Apostolskich. Jest to historia nawrócenia Korneliusza i jego krewnych i najbliższych przyjaciół. Jest to mowa o nawróceniu pogan. Piotr zwiastował im Ewangelię i oni się nawrócili. Ale w trakcie zwiastowania tej Ewangelii wstąpił na nich Duch Święty, tak jak na Żydów wstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, co jest opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. W związku z tym Żydzi doszli do wniosku, patrząc na te wydarzenia, że Bóg postanowił zbawić pogan tak samo jak i ich, niezależnie od tego, czy przestrzegają prawo mojżeszowe, czy nie. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego uznali, że Pan Jezus zbawił tych pogan tak samo, jak zbawił ich, Żydów. Stąd płynie wniosek Piotra, że wkładanie na kark uczniów pochodzenia pogańskiego ciężaru prawa mojżeszowego, czy ciężaru przestrzegania prawa mojżeszowego, którego Żydzi nie byli w stanie udźwignąć, byłoby narażaniem się Bogu, skoro Bóg tego nie zrobił. Bóg nie przez Piotra nie narzucił poganom, Korneliuszowi i jego przyjaciom, żeby przestrzegali prawa mojżeszowego. Bóg tego nie zrobił, dlaczego oni jako ludzie mają to robić? I ta argumentacja Piotra przemówiła bardzo mocno do wszystkich debatujących, ponieważ Łukasz mówi nam, że wówczas cały tłum umilkł. Piotr swoją wypowiedzią uciszył wszystkich. Znaczy, że jego wypowiedź była bardzo dobra, tak? W sensie przemawiała do tych wszystkich ludzi. I potem na scenie pojawili się Paweł i Piotr i zaczęli opisywać znaki i cuda, których Bóg dokonał za ich pośrednictwem między poganami. I znowu kolejny impuls, kolejna informacja, która no, musi dać do myślenia, czy musiała dać do myślenia. Skoro Bóg działał między poganami tak samo, jak działa między Żydami, to znaczy, że Bóg traktuje jednych i drugich jednakowo. Chociaż trzeba powiedzieć, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego nie przestrzegali, nie byli obrzezani, nie przestrzegali diety żydowskiej, nie zachowywali świąt, nie przestrzegali prawa żydowskiego, a mimo to Bóg przyjmował ich do siebie, jako z dzieci, jako i Boże dzieci. Bóg traktował ich tak samo, jak traktował Żydów. Zatem dla Boga nie było różnicy pomiędzy Żydem i Grekiem, między Żydem i poganinem. Więc to tylko jeszcze bardziej wzmocniło wypowiedź Piotra. To tylko przemówiło za tym, żeby nie nakładać na chrześcijan pochodzenia pogańskiego ciężaru wypełniania prawa mojżeszowego. I na końcu mamy wystąpienie Jakuba. Jakub odniósł się do wypowiedzi Piotra i pokazał, co na ten temat mówi Pismo Święte, a konkretnie co prorocy mówią na ten temat. A prorocy jednoznacznie się w tej kwestii wypowiadają. Jakub zacytował fragment proroka Amosa, 9 rozdział i wersety 11 i 12. Co Amos mówi o poganach? Że ci też będą mieli dostęp do Boga. Poganie też będą tymi, nad którymi wezwano Bożego imienia. Oni też będą Bożym ludem. Więc Jakub jeszcze bardziej wzmocnił wypowiedź Piotra. Ale też Jakub zaproponował rozwiązanie tej sytuacji. Tej debaty, tego problemu. Więc co zaproponował? Widzimy, że to, co Jakub zaproponował, ta propozycja została jednomyślnie przyjęta przez debatujących. I ubrano to w formę listu, który potem został wysłany do zboru w Antiochii. Do jakiego zatem wniosku doszli ci debatujący? Wersety 28 i 29. Uznaliśmy bowiem za słuszne, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych. Wstrzymujcie się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Stosując się do tych poleceń, uczynicie dobrze, bywajcie zdrowi. Jaka jest konkluzja? Jaki jest wniosek końcowy? Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego nie muszą zostać obrzezanymi i nie muszą przestrzegać prawa mojżeszowego. Mogą jeść wieprzowinę. Słucham? Do tego dojdziemy. Tak. Nie muszą przestrzegać prawa, nie muszą być obrzezani, żeby być zbawionymi. Ta nowa nauka, którą pewni ludzie przynieśli do Antiochii, nie jest nauką apostolską. To z kolei pokazuje, że ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała i nie potrzeba do niej niczego dodawać. Człowiek, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, dostępuje zbawienia dzięki Jego łasce. I wiara wystarczy. To zbawienie jest niezależne od uczynków prawa czy od przestrzegania prawa mojżeszowego. Ale jest tu pewne ale. Duch Święty wraz z debatującymi postanowili nałożyć pewien ciężar na chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Nakazali się wstrzymywać od czterech rzeczy. Od pewnych rzeczy. Od tego, co ofiarowane bóstwom czy bożkom, tak? A musimy pamiętać, że wtedy generalnie no, było bałwochwalstwo. Tak? Wiele bożków, różnych bożków, więc tych ofiar było naprawdę dużo i mięso, które było dostępne na rynku, generalnie było mięsem ofiarowanym na ofiarę bożką. Było ze zwierząt ofiarowanych wcześniej na ofiarę bożką. Innego mięsa nie można było dostać. Tak? Więc to był pewien problem dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego, prawda? Mięso, spożywanie mięsa, czy może dla Żydów, że spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom. Paweł się odnosi do tej kwestii w liście do Rzymian później, czyli w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian. Ale generalnie chodzi o ten rodzaj problemu, tak jakby ktoś nie rozumiał, o co chodzi. Od spożywania, tak, jedzenia, które było ofiarowane bożkom, od spożywania krwi, tak? Od tego, co uduszone, i nie chodzi tutaj o sposób gotowania, duszenie, tylko chodzi o to, że o sposób zabicia zwierzęcia, które później konsumowano. Nie można jeść, Żydzi nie mogli jeść mięsa ze zwierzęcia, które zostało uduszone. Czy utonęło, czy w jakiś sposób zostało uduszone, najpierw musiała być spuszczona krew. Czyli chodzi o to, żeby nie jeść mięsa razem z krwią. Skoro nie można jeść krwi, no to też nie można jeść mięsa z krwią. Na wcześniej należy to mięso, tą krew upuścić. I w końcu mamy kwestię nierządu. I tutaj jedni mówią o nierządzie sakralnym, ponieważ istniało coś takiego jak prostytucja sakralna, czyli w ramach składania ofiary, no to idziesz do prostytutki, która była przywiązana z jakąś tam świątynią czy z jakimś bożkiem, no i uprawiano seks, tak? I to różne takie, że nierząd się odbywał. Ale wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że tutaj chodzi o pewną etykę seksualną, etykę związaną z małżeństwem i z seksualnością człowieka. Że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego mieli inną etykę od chrześcijan pochodzenia żydowskiego, albo może inaczej, poganie mieli inną etykę seksualną od Żydów. I myślę, że ta czwarta kwestia właśnie dotyczy, ta nierząd dotyczy tej kwestii. Żydzi w prawie jest to dosyć jasno napisane, kto z kim co może. Tak, więc poganie nie mieli tego, takich ograniczeń czy takich no, norm, więc te kwestie były dużo bardziej luźniejsze czy liberalne. Więc, ale chodzi generalnie o te kwestie, moim zdaniem. Y, Więc mamy tu do czynienia z bardzo ważną debatą, z bardzo ważnym tematem oraz z bardzo ważnymi wskazaniami. I ta debata była bardzo potrzebna we wczesnym Kościele, żeby uregulować te relacje pomiędzy chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, a chrześcijanami pochodzącymi z pogan. Więc nie są to kwestie, które dotyczyły tylko dwóch zborów, ale generalnie całego chrześcijaństwa, ponieważ całe chrześcijaństwo składa się z tych dwóch grup. Albo z Żydów, znaczy z Żydów i z pogan. I te kwestie są właśnie szersze. Ale ta debata też pokazuje, co chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni przejąć z Biblii. Pokazuje, jakie standardy i normy chrześcijańskiego życia poganie powinni przejąć z Biblii. Powinni zaimportować. Tak, do swojego własnego życia. Jak ta relacja pomiędzy tymi dwoma grupami ma wyglądać? Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nie mogą wymagać od pogan, od braci z pogan, aby żyli według prawa mojżeszowego. Z kolei chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni dostosować swoje zwyczaje, praktyki, przekonania w czterech dziedzinach do biblijnych standardów. Czyli chrześcijańska wolność powinna być ograniczona biblijnymi standardami, biblijnymi normami, które były pewną oczywistością dla Żydów. I mówimy tutaj o pewnych normach, które zostały dane przez Boga jeszcze przed nadaniem prawa mojżeszowego. Więc kiedy ktoś mówi nam, że musimy jeść na przykład tylko jedzenie, które jest koszerne, które jest dopuszczone do spożycia w prawie mojżeszowym, że nie wolno nam spożywać wieprzowiny albo owoców morza, to jaka powinna być nasza odpowiedź? Królestwo Boże to nie pokarm. Królestwo Boże nie ogranicza się do jedzenia. Nasze zbawienie nie zależy od tego, co jemy. Nasze zbawienie jest z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Cokolwiek prawo mojżeszowe mówi odnośnie jedzenia i picia, nas to nie obowiązuje. My mamy wolność od tego z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy w nowym przymierzu z Bogiem, które ma swoje nowe prawo. Jest to prawo Ducha, które daje życie w Jezusie Chrystusie. Jeść można wszystko. Ale czy to znaczy, że mogę spożywać krew? Czy to znaczy, że mogę jeść zwierzę, które zostało uduszone? Czy mogę jeść kaszankę albo czerninę? Czy mogę jeść mięso zwierzęcia, którego krew nie została wpierw upuszczona? I tutaj, jeśli chodzi o tę kwestię, to są różne interpretacje. To są, wyraźnie. Tak, więc osobiście, może tak powiem, osobiście skłaniam się do tego, czy do tej interpretacji, która mówi, że nie powinniśmy spożywać krwi, ani tego, co uduszone, ponieważ Bóg tego zakazał przed nadaniem prawa mojżeszowego. Już w 9 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy o tym, żeby człowiek kategoryczny zakaz spożywania mięsa z krwią. Więc generalnie Bóg zarezerwował krew do jednego szczególnego celu i Bóg wiąże krew z duszą człowieka, z życiem człowieka, czy z życiem generalnie, bo nie mówimy tutaj tylko o krwi ludzi, ale o zwierząt. Więc krew Bóg zarezerwował do jednego konkretnego celu i nakazał jeszcze przed nadaniem prawa mojżeszowego, nakazał człowiekowi, żeby krwi nie spożywał. Żeby krwi nie spożywał. W związku z tym ja się skłaniam ku tej interpretacji, że nie powinniśmy spożywać kaszanki ani czerniny, czy tych pokarmów, do których dodaje się krew. Ponieważ Pan Bóg spożywanie wyłączył z naszej diety, można tak powiedzieć. Bóg pozwolił spożywać warzywa, Bóg pozwolił spożywać, zabijać zwierzęta i jeść, ale nie pozwolił spożywać krwi. Więc jest to norma, do której poganie i my jako poganie powinniśmy się dostosować. Powinniśmy się dostosować. A jeśli ktoś mówi nam, że musimy zachowywać jakieś żydowskie dni, święta, nowie czy szabat, to jaka powinna być nasza odpowiedź? No tego wymagało prawo Mojżesza. Ale my nie jesteśmy pod prawem, jesteśmy pod łaską. W związku z tym nie musimy zachowywać ani szabatu, ani żadnych żydowskich świąt. Nie jesteśmy od tego ciężaru wolni. W zasadzie powinniśmy trzymać się z dala od tych rzeczy, żeby jak to się mówi, jak ktoś zaczyna flirtować z czymś, tak, to później dochodzi do złych rzeczy. Jak mąż, który ma żonę, zaczyna flirtować z koleżanką w pracy, to później może to się źle skończyć dla tego małżeństwa. A my jesteśmy, może być, w małżeństwie z Chrystusem i jeżeli zaczynamy flirtować z prawem Mojżesza, to możemy dać się wciągnąć za bardzo w ten flirt i możemy pójść w uczynki. I tak się stało ze zborami w Galacji, że one za bardzo zaczęły polegać na własnych uczynkach. Chrystus stał się drugorzędny, uczynki stały się ważniejsze. Więc dlatego uważam, czy wydaje mi się, że słuszne, żeby trzymać się z dala i pilnować tej wolności, którą mamy w Chrystusie. Jesteśmy wolni od prawa mojżeszowego, od tych świąt. Ale ktoś powie, że te cztery punkty, które zostały wymienione w tym liście, chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni zachowywać ze względu na Żydów. Bo jest taka interpretacja, czyli że ten list powstał jakby... Problem pojawił się w kontekście żydowskim, więc jest interpretacja wersetu 21. Nie mamy go tutaj. Mojżesz bowiem od pokoleń ma w różnych miastach tych, którzy go głoszą w synagogach, ponieważ pisma czyta się w każdy szabat. Więc jest interpretacja, która mówi, no ponieważ chrześcijanie nie funkcjonowali w próżni, ale funkcjonowali wszędzie tam, gdzie są Żydzi, no bo zbory powstawały najpierw tam, gdzie były synagogi żydowskie. Czyli że Paweł na przykład jak udawał się do jakiegoś miasta, to najpierw udawał się do swoich, do współbraci, do synagogi, głosił im Ewangelię, a później szedł do pogan. I więc w tych miejscach, gdzie byli Żydzi, powstawały kościoły chrześcijańskie, a że byli Żydzi wszędzie w zasadzie, więc chrześcijanie pierwsi funkcjonowali w kontekście żydowskim, mocno w kontekście żydowskim, do tego stopnia, że niektórzy Rzymianie uważali na początku, że chrześcijanie to jakaś sekta żydowska. Utożsamiali chrześcijan z Żydami. Więc ktoś może powiedzieć, że ze względu na Żydów chrześcijanie pochodzenia pogańskiego dostali te różne obostrzenia, te cztery rzeczy. W związku z tym, jeżeli nie funkcjonujemy w kontekście żydowskim, a dzisiaj tak jest, że w wielu miejscach nie ma synagog, nie ma tej społeczności lokalnej żydowskiej, w związku z tym my jesteśmy wolni od tych czterech zobowiązań. No ta interpretacja mnie nie przekonuje. Dlaczego? Ponieważ w liście skierowanym do Antiochii nie ma tego wersetu 21, nie ma powtórzonego, że Mojżesza czyta się w każdy sabat wszędzie, że Żydzi czytają Mojżesza w każdy sabat. Tak? Więc nie ze względu na Żydów zostały te rzeczy dane, tylko to są to pewne biblijne normy i standardy, do których powinniśmy się jako poganie dostosować. Dlatego mają one charakter uniwersalny, czy też powszechny. Czy funkcjonujemy wśród Żydów, czy nie, to jako chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinniśmy dostosować swoje życie w tych kwestiach do standardów i norm biblijnych. Zatem chrześcijanie pochodzenia pogańskiego nie muszą przestrzegać prawa mojżeszowego, nie muszą zostać obrzezani, żeby zostać zbawionymi. Zbawienie jest wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i to jest utrzymane. Tak? Ta nauka to jest utrzymana, natomiast jest zachęta, czy wskazanie, które płynie, żeby poganie, czy bracia z pogan dostosowali swoje chrześcijańskie życie do standardów i norm biblijnych, które zostały dane jeszcze przed nadaniem prawa mojżeszowego. Wydaje mi się, że taka właśnie jest logika tego fragmentu i dobrze uczynimy, jeśli się do tego zastosujemy. Macie pewnie dużo pytań, dużo wątpliwości. Już na samym początku powiedziałem, że to jest trudny fragment. To jest trudny fragment, to jest trudna kwestia, a szczególnie jest pewna trudność w tym, że nam się nie podoba, jeżeli coś mamy nakazane. Tak? Jeżeli ktoś nam coś nakazuje, to my automatycznie się buntujemy, bo to jest w naszej naturze. Dlatego co proponuję, żeby na spokojnie przeanalizować w domu ten fragment, wziąć, zobaczyć, co przemawia za taką interpretacją, czy za co przemawia za inną interpretacją. Trzeba zważyć, generalnie trzeba zważyć tę kwestię i się oswoić, Kiedyś, może powiem tak, że kiedyś byłem w takim zborze, może jeszcze zanim byłem w tym zborze, ale w kręgach charyzmatycznych się obracałem i w kręgach, w zborach charyzmatycznych dosyć mocno podkreśla się kwestię dziesięciny. Czyli, że trzeba oddawać swoją dziesiątą część dochodu, tak, w tym zborze. I jako świeżo nawrócony człowiek nie wiedziałem o tym. I mój znajomy przyszedł, który głosi mi Ewangelię, przez którego się nawróciłem, i powiedział mi o dziesięcinie. Ojej. Co to się działo w mojej głowie i w moim sercu? Tak, bo jest pewien już nakaz jakiś. Więc ja się automatycznie buntowałem. Ale z czasem, no, skoro tak mówią, no to się dostosowałem. Już w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jednak dziesięcina nie jest nauczana w Nowym Testamencie, nie jest to nauka nowotestamentowa. Nauką dla nas jest dawanie dobrowolne. Każdy tyle, ile chce i wedle możliwości, według własnego serca, a nie według jakiejś tam określonej stawki. Ale oczywiście przykład Pana Jezusa zachęca nas do tego, żeby być hojnymi. Tak, żeby być hojnymi, żeby czynić rzeczy dobrowolnie i wedle swojej możliwości, wedle swojego chcenia. Więc pewne rzeczy musimy przetrawić na spokojnie, ponieważ te rzeczy nie determinują naszego zbawienia. Żeby była jasność. Tak? Nasze zbawienie nie zależy od tego, czy my kaszankę zjemy, czy nie zjemy, czy jedliśmy i już straciliśmy zbawienie. Nie. W ogóle nie mówimy o tych, to nie jest w tych kategoriach. Tak? Bo tutaj raczej dotykamy kwestii pewnego posłuszeństwa biblijnym standardom i normom. Każdy z nas jest grzesznikiem i każdy gdzieś zawala w jakiejś sprawie, ale można zawalać mniej lub bardziej, więc tutaj kwestia jest złego posłuszeństwa, dostosowania się. Myślę, że to nie są jakieś tam wielkie wymagania. Dzisiaj generalnie każde chyba mięso, które można kupić, jest wpierw ze zwierzęcia, z którego krew została upuszczona, więc nie ma tego problemu. Nie ma problemu z mięsem spożywanym, z ofiarowanym bożkom, bo tak się nie dzieje. Tak? Są rzeźnie, które nie składają ofiar bożkom. No. Więc na spokojnie zachęcam do tego, żeby rozważyć, zobaczyć, co Biblia mówi może szerzej. Jeżeli są jakieś wątpliwości, no konsultować to, bo jak mówię, to nie jest kwestia zbawienia. To nie jest kwestia zbawienia, ale kwestia pewnego dostosowania się do biblijnych standardów, do biblijnych norm. Czy nam się to podoba, czy nie, Bóg to powiedział. Bóg to powiedział i musimy to respektować. Tak? Czy powinniśmy to respektować? Dobrze, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to zachęcam po nabożeństwie, przy kawie, herbacie, czy tam przy zimnej wodzie możemy rozmawiać i wyjaśniać różne wątpliwości.